Hello, muy doggy.
Dzień dobry.
Witam ciebie.
Ależ mnie przywitałeś.
Tak, bo no, jak słucham komentatora Charlotte Hornets, naszego play-by-play Erika Collinsa, to martwię się czasem, że on tego nie zniesie. Że on nie zniesie tego, co może się wydarzy wreszcie w historii mojej organizacji, czyli jakiejś takiej spokojnej ascensji do takiego poziomu bycia dobrą drużyną przez kilka lat, a nie przez sezon i dwa.
To nie jest jedną z najlepszych historii tego sezonu.
To?
Wszyscy się tak zachwycają nim, że wprowadził jakąś nową... To jest nowy człowiek?
Nie, on od dawna komentuje. Od dawna komentuje. On nie robi nic jakiegoś wyjątkowego, on po prostu bardzo krzyczy, gdy przeżywa po prostu. No, dodaje temu. Co się nie wiem, no inni też przeżywają, ale on się cieszy z tych zwycięstw bardzo. On zawsze był taki nadpobudliwy.
Aha.
Potrafił, wiesz, w sytuacjach, w których Charlotte, nie wiem, przegrało 6 meczów z rzędu, aż wygrało 7. Cieszyć się z tego, tak jakby to było największe zwycięstwo na świecie. Więc to on taki jest, wiesz. Z drugiej strony Del Curry jest taki, jest tonowany, więc to na zasadzie kontrastu funkcjonuje. No dobrze. Dobrze. Ja nie widziałem w całości Charlotte Sacramento, widziałem końcówkę. Była nieprawdopodobna, ale nie chcę się nad tym rozwodzić długo, mój drogi. Tylko chciałem przejść do...
Ale przepraszam, tam się coś na końcu... Ja nawet nie spojrzałem na wynik, bo kończyłem oglądać Laker Golden State i...
A to w drugiej kwarcie kończyłeś oglądać, rozumiem.
Ale obejrzałem do końca.
O, jest.
A, i tutaj... Aha!
Tak, było...
Aha!
Technicznie 8 punktami prowadziło Sacramento na 53 sekundy przed końcem.
I był ten wsad Harrisona Barnesa, ja w tym momencie uznałem, że jest jakby pozmiatane i już mogę tak. Tam zamknąć powiekę jeszcze na chwilę.
Tak. Ja patrzyłem, obserwowałem wynik, pisałem wake up i jak patrzyłem, mówię, taki bezpieczny wynik dla Sacramento, pewnie redaktor Szczepański ma przygotowanego tweeta z okazji derbów współzałożycieli ojców, tak? Już mówię, tak pewnie trzyma go. A może nie, może zupełnie go nie trzymał, może trzymał na kolanach swoje dzieci i tyle. Tak to było. Mój drogi, Lakers Warriors. Okej. Dobrze, nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Czy tam są jakieś, z tego meczu można wyciągnąć jakieś większe wnioski?
Nic chyba niestety nie da się wyciągnąć z tego meczu.
A mam pytanie a propos, bo widziałem...
Ale wiesz co, ja powiem tak, że jak niewiele czasem trzeba, żeby przejść ze stanu takiej, wiesz, apatii, marazmu, takiej inercji trochę w ataku, wystarczy, że pojawi się jeden gracz. Tym graczem jest Schröder. Hmm? I on, wiesz, i tą niemiecką, niemieckim drylem i taką musztrą potrafi, wiesz, zarządzić atakiem Lakers, bo tak, wiesz, on wprowadza takie zamieszanie. Tu się kręci, tu się schowa, tak, wiesz, on jest jak taki czarnoskóry wąż, no, który przenika pomiędzy zawodnikami drużyny przeciwnej i jest takim, wiesz, no, dużo się dzieje dzięki niemu. No, nie ma drugiego takiego gracza.
W Lakersach,
który by podał. Drugim graczem, który jest niedoceniany i który jest, jak patrzysz na jego statystyki, to może to nie był akurat dzisiaj ten mecz, który jest zawsze solidny, to jest Montrezl Harrell. To jest Harrell. On zawsze ci produkuje mniej więcej w taki sam sposób i trzyma ten drugi unit i daje odpowiednią, wiesz, taką, powiedziałbym, atencję na boisku, poziom pewnej energii. To są dwa fantastyczne podpisania. No, możemy się, że tak powiem, rozpływać cały czas na tym, jak wielki geniusz w erze postkupczakowskiej się wydarzył. No i że sam Pelinka wielkim menadżerem jest.
ja już chciałem od razu wejść w erę kupczakowską w Charlotte i zauważyć, że po latach degrengolady stwierdzić to jako fakt dzisiaj, bo PJ Washington rzucił career high, 42 punkty w tym meczu. Że po latach takiej degrengolady z pikami przyszedł Mitch Kupczak i znaczy, wybranie LaMelo Balla nie było trudne, raczej spadł im w ręce. Ale dwa lata bardzo dobrych pików. Charlotte. No cieszę się.
No tak,
może dlatego Eric Collins się tak cieszy.
Powoli dojrzewa ten Washington. Tylko pytanie jest jakby, co dalej z Charlotte? Jak już tak jesteśmy tutaj, bo czy ta ilość talentu, która jest wystarczająca do tego, żeby to był zespół, tak jak powiedziałeś, przynajmniej na kilka lat. Mm-hmm. Nie chcę powiedzieć na lata, bo to może przesada, ale rzeczywiście, że jest bezpieczne miejsce w playoffach, jakby nie zaczynasz predykcji sezonu bez tego, że nie mówisz, no Charlotte czwarte, Charlotte szóste. Czy tam jednak nie brakuje tego, no, że wiesz, no Terry Rozier.
No, świetny sezon.
Hayward.
Hayward też ma dobry sezon. Ja myślę, że LaMelo Ball jest tutaj sekretem i kluczem do tego. On jest w tym momencie, nie wiem, ja też, wiesz, nie chcę tak powiedzieć, że to jest rookie of... To nie ma znaczenia, czy on jest rookie of the year, czy nie. Ale od kiedy on wszedł do pierwszej piątki, to nie ma czegoś takiego jak to, że on zaczął grać przeciwko starterom i nagle się załamał. W sensie nagle cały zespół gra lepiej. Charlotte nie gra zresztą jakiś, nie wiadomo jak fantastycznej koszykówki, to nie o to chodzi, ale patrząc na samego LaMelo Balla, miał się career high 12 asyst, 24 punkty. To, że nie oddaje tych głupich rzutów, to, że ma dopiero ile? On ma 20 lat. Ma dużo, dużo takiego, no, feel do gry ma, no i wokół niego można budować zespół, bo to jest, kto go tak ostatnio określił, któryś z trenerów powiedział o nim w punkt, że to nie jest, że to jest taki rozgrywający z oldschoolowych czasów, czyli taki, który przede wszystkim jest rozgrywającym. Zresztą mówiłem, no to lubię w nim, no, nie tylko w nim spośród tych młodych rozgrywających, więc on ma jakiś kolejny, spokojnie ma kolejny krok w górę.
No, bo na pewno.
No, więc to on będzie niósł ten team.
On się pewnie fizycznie musi trochę wzmocnić jeszcze.
No. On defensywnie może być lepszy niż jest, jeśli już. Bo tu mógłby się trochę poprawić, ale...
Nie jest źle, ale debiutant. Jest duże pole do poprawy jest rzeczywiście.
Dobrze, zobaczymy. Mój drogi, gdzie ten... Oglądałem dwa mecze w ten weekend. Ten ostatniej nocy wieczorny Clippers, Bucks i ten Jazz z Heat. I powiem ci, że w obu tych meczach miałem taką myśl patrząc, czy to może być finał NBA. Oglądałem Miami, Utah i patrzyłem, czy to może być finał NBA. I oglądałem Clippers, Bucks z też taką myślą. Oba mecze były bardzo dobre. Nie jakieś fantastyczne, ale bardzo dobre.
Ale że co, że Bucks Utah, rozumiem. Ja to
nie, Clippers Bucks, czy to może być finał NBA i Heat Jazz, czy to może być finał NBA.
A, w ten sposób.
Tak, patrzyłem na to, ale nie miałem jakichś konkluzji większych. Bardziej miałem wrażenie, że to, w sumie nie wiem, który mecz bardziej miałem wrażenie, że może być finałem NBA. Oba były bardzo dobre. Z tego meczu Clippers Bucks... Wydaje mi się, że jest bardzo dużo narracji. To się rzadko zdarza w sezonie regularnym, ale mam wrażenie, że płynie dużo, dużo narracji. Można pójść w dwie strony. Można pójść do Bucks, można pójść do Clippers i spędzić tam jakieś 15 minut przy Bucks. Ile znaczy to zwycięstwo i dla Clippers, że no, ile znaczy ta porażka na przykład.
Ona chyba więcej znaczy dla Bucks, to zwycięstwo, niż porażka dla Clippers, tak mi się wydaje. To było bardzo dobre spotkanie. Tam były takie, wiesz, mikrorany, które zespoły tak nawzajem dosyć szybko sobie niwelowały. Fantastyczny Ibaka w trzeciej kwarcie, który był gorący, rzucał za trzy i sprawdzał swoją, że tak powiem, zdolność do zdobywania punktów. Plus defensywnie ten mecz był niezły, ale wiesz co, no, jednak Antetokounmpo zrobił różnicę. Co było trochę, no nie chcę powiedzieć, że to było zaskakujące, ale był wyjątkowo zmotywowany w tym spotkaniu. Miał kilka takich zagrań, że znowu tak mi się przypomniało, że jest taki gracz. No. Że on jest tak dobry. No.
Oni na końcu przeszli w to ustawienie, gdzie on był po prostu centrem i grał przy obręczy. I zanim ten wsad dał na 10 sekund przed końcem, to szły punkty takich, że No Marcus Morris był centrem w Clippers. Moim zdaniem Tyronn Lue błąd popełnił, nie grając Ibaką albo Zubaczem. Po meczu mówił, że powinien był grać Zubaczem. Moim zdaniem powinien był grać Ibaką akurat, który grał bardzo dobrze w trzeciej kwarcie. On tam wrócił trochę. Wrócił trochę Clippers. Znaczy wrócił, oni przegrywali tylko pięcioma punktami do przerwy.
No ale był tam taki moment, że było 10 było.
Było już 10 i było widać. I to był taki moment, że już wiesz, chciałem tak patrzeć, spojrzałem na parkiet i pomyślałem sobie, i to jest chyba ważniejsze, przynajmniej w mojej głowie, ważniejsze niż to, co się stało na końcu. To może nie będzie miłe dla Bucks. Z drugiej strony Drew Holiday grał tylko 18 minut, ale wiesz, patrzyłem na tych roleplayerów wokół graczy Milwaukee. Ja mówię tutaj o roleplayerach, mówię o Brooku Lopezie, że to w tej kategorii roleplayer. I tych innych graczy, Connaughton, DiVincenzo, Augustin, Portis, Thanasis, idąc dalej. I patrzyłem na tych ludzi, którzy robią za roleplaying w Clippers, gdzie to są były gwiazdy. Ibaka zahaczył o mecz gwiazd, Lou Williams wygrywał Six Man of the Year, Nikola Batum był? Nie był w meczu gwiazd, ale no, miał momenty. No. Albo wielki kontrakt po prostu taki. I było widać różnicę klasy tych graczy, w sensie doświadczenie, w sensie różnica na korzyść Clippers, że są bardziej doświadczeni, lepsi, że to są lepsi zawodnicy niż ci, którzy biegają tam, Lopez i inni po tej stronie, więc to może taki plus dla Clippers, natomiast na...
Ale też prawdę mówiąc, tacy zgrani, starsi, sprani bardziej.
Aha.
Williams to już nie jest ten gracz, Ibaka z całym szacunkiem do tego, co robi, to też już nie jest ten gracz.
Sprani, nie nazwałbym ich spranych, no. Bo akurat w tym meczu było widać, że grali dobrze. Ibaka, Lou Williams. No, więc tak bym nie powiedział, że sprani, w sensie doświadczeni raczej tak powiedział. Może to jest...
Doświadczeni, no zobaczymy, jak będą wyglądali na koniec, no. Jak będą wyglądali w playoffach, ale wiesz, bo też mi się wydaje, że tam gdzieś te mecze się odciskają na nich bardziej chyba niż na Bucks, które, jak mówiliśmy, no też nie mają jakoś na przesadnie młodego zespołu. Nie wiem, no wydaje mi się, że wiesz, że ważne zwycięstwo dla Bucks. Takie no, trochę, wiesz...
Końcówka, po pierwsze, że...
Wychodzą z dołka trochę takiego, w którym byście, może nie dołka, tylko takiego marazmu, no. Wygram dwa mecze, przegram dwa, znowu wygram jeden, taki, wiesz. Widać, że oni... No nie jestem pewien, czy oni mogą wygrać wschód dzisiaj, pokonać Filadelfię, ale mogą być drugim zespołem.
Zobaczymy. Ja nie mam. Ja mam chyba 5 drużyn, które myślę, mogą wygrać wschód. Tylko się zastanawiam, która z nich jest team to beat. Nie wiem, która jest team to beat. Zobaczymy. Ale podobało mi się to, że wygrali w crunch time, przede wszystkim to, tak, bo ten zarzut tak. Do nich, że oni rzadko docierają w sezonie regularnym do crunch time i potem w playoffach nie, tu wiedzieli, co mają robić na końcu, to było fajne, trochę im mówię, Clippers mam wrażenie pomogli, bo te dogrania do Janisa to były łatwe piłki, gdzie on był, nie wiem, raz miał Kawhia na plecach i chciał piłkę taką wrzuconą, wiesz, lobem pod kosz, to była jedna z akcji tam w ostatnich dwóch minutach. Więc trochę im ułatwili tą różnicą wzrostu, pozwalając na to, albo wiesz, no, Ibaką nie grając, który jest fizycznym obrońcą, się przyda na przykład na serię z Lakers przeciwko Anthony'emu Davisowi, Ibaka. No i ta druga rzecz, że oni w czwartej kwarcie, Mike Budenholzer pomógł im wygrać ten mecz, bo oni zaczęli inaczej bronić zupełnie, niż robili to przez 2 lata i to co często zarzucali, że oni bronią na pałę, że bronią w ten sam sposób, że bronią pick and roll zawsze tak samo, że Lopez zostaje pod koszem. Nie, oni tu zmieniali krycie, ktoś wychodził do góry, było podwajanie, w sensie działo się. Można tak na spokojnie przeanalizować ostatnie 9 minut z tego meczu. Ktoś to pewnie zrobi, bo to był przykład tego, co Mike Budenholzer powinien robić, żeby pomóc drużynie. W sensie nie grali według systemu, tylko kombinowali. I trochę ten sezon jest o tym. Wiesz, ten sezon Milwaukee jest trochę o tym. Że oni eksperymentują, przygotowują się na playoffy.
Ja powiem tak, no Mike Budenholzer, co by nie powiedzieć, jest na gorącym krześle. Myślę, że trzeciej porażki w playoffach, czyli...
Nie dotarcia do...
Finału przynajmniej.
Konferencji?
Tak.
Konferencji czy finałów NBA?
Nie, konferencji. Myślę, że
też finał
konferencji pokazuje. Ale w pozostałym zakresie on leci, więc wiesz, on chyba... Myślę, że doskonale to rozumie, że musi coś w systemie gry zmienić i ciągle, wiesz, no ciągle mam wrażenie, ma ten problem, że ten zespół to nie jest ten zespół, który był, to nie jest, on nie jest mocniejszy ten zespół.
Ja nie wiem, czy on nie jest mocniejszy.
Dodanie no, Drew
Holidaya. Ja nie wiem, czy on nie jest mocniejszy.
Nie jestem pewien, czy robi taką różnicę.
Ale to jest pytanie, czy jest lepszy, czy gorszy. Ja nie jestem pewien, czy oni... Znaczy, nie jestem pewien. Wydaje mi się, że oni tak mogą być lepszym zespołem w playoffach. Zresztą, wiesz, ta górka nie będzie duża do przeskoczenia po tym, co pokazali w poprzednich playoffach. Żeby być lepszym zespołem w playoffach, no to dużo nie będzie potrzeba. W pierwszej rundzie wyeliminowali jakąś przystawkę. Nie pamiętam już
Orlando,
kogo.
Orlando.
A potem zaczęło się 0-3 z Miami. Zobaczymy. Ale ja myślę, że oni...
Ja nie był kontuzjowany, więc to jest jakaś taka, wiesz...
Ale opamiętaj, że dopiero to się stało, to oni już przegrywali, jak on się kontuzjował.
No tak, ale nie mieli szansy wyjść na 4-3.
No, można tak powiedzieć. Myślę, że nie mieli szans.
Nie mieli, ale...
Wiesz co? Ale Clippers... Jest cytat Kawhi'a Leonarda po tym meczu. Że spokojnie, że nadal się siebie uczymy. A to już jest, kurde, półtora roku, półtora sezonu. I Clippers na końcu wyglądali jak z Denver. No, to był trochę czołg. Czołg, bo te rzuty Kawhi'a, ta trójka Kawhi'a na końcu też taka... Co tam było w tej akcji? Nic. On dał taką trójkę na minutę przed końcem. Na 10 sekund przed końcem akcji tak spojrzałem, mówię, taka trójka Kawhi'a? Nie mają nic lepszego? W sensie jakoś tak się, wiesz, zagrać do Kawhi'a. On był podwajany w połówce. Albo zagrać do Paula George'a, ustawić ich lepiej. W jakiejś wyizolowanej pozycji. Zrobić coś tak rozmyślnie. Może to tylko sezon regularny jest, ale wiesz, to nie chcę podpowiadać Tyronowi Lue, ale wiesz, żeby było widać konsekwencje w ich grze w crunch time i tego nie było. Oni nie zdobyli żadnego punktu przez ostatnie 4 minuty. To był czołg. Clippers kolejny i to był duży ich mecz. Na dużej scenie, może nie aż tak dużej, bo to było w europejskiej dobrej porze, nie wiem, w Stanach to było jakaś, nie wiem, która 15, nie wiem, 13 w Stanach, tak? Bo grali, nie, 15. Ale może to też duża scena, nie wiem, ale no nie wygląda, znaczy no nie wiem, ja mam cały czas Clippers mniej więcej w tym samym miejscu, w którym ich miałem na koniec poprzedniego sezonu. Widzę, że są trochę lepsi przez to, że Batum jest i Ibaka, ale trochę, ale...
Ale bez przesady, no.
Nie wiem. Zobaczymy.
Znaczy, wiesz co, ja się cały czas zastanawiam, czy wzięcie Tyrona Lue jako trenera to był dobry pomysł. Trzeba było jednak, wiesz, trochę to wyczyścić i powiedzieć, dobrze, to zaczynamy trochę od nowa, nie bierzemy asystenta, który siłą rzeczy, wiesz, patrzył i widział. Tak jak patrzysz na to, to masz wrażenie, że tak jakbyś przedłużył trochę do Carriversa i tą jego myśl szkoleniową. Tam wydaje mi się, że nie ma właśnie za dużo nowości, nie ma próbowania stworzenia jakiejś synergii pomiędzy Kawhi'em i Paulem Jordan. To mało jest takich zespołów, gdzie jest raz ty, raz ja. No, nawet w Brooklynie to lepiej wygląda. Gdzie też jest taka...
No tak, bo tam jest chociaż podział ról, że Harden jest rozgrywającym, nie? A Kawhi jest tym, a tutaj no, jest takie raz ty, raz ja. Ta pierwsza połowa też taka była. Clippers prowadzili 5, ale tak... Oni mogliby już szybciej trochę pobiegać, ale to są te same rzeczy, ja nie chcę znowu tego samego powtarzać, co oni mogliby robić. Nie wiem, czy ten zespół jest dobrze skonstruowany, żeby wygrać tytuł, zobaczymy. No,
no ale właśnie mówię, że szybciej to oni biegać właśnie przez to, że są lekko weteranami, to moim zdaniem to się już nie uda.
Bardziej mam na myśli to, żeby nie Paul George i Kawhi Leonard przekozłowywali piłkę przez połowę.
No ale to musisz
mieć... Tylko żeby był point guard...
Tego z pierwszej wody, w sensie
Blake
takiego...
Griffin jako point forward. On nie wróci do Clippers. Ktoś inny kozujący, żeby oni byli znajdowani. No dobra, zostawmy to, dobrze. Ale wiesz co, patrzyłem na Miami Utah i jestem w stanie to kupić jako finał NBA cały czas, ale było widać, jestem w stanie to kupić, bo to taki sezon jest, nie? Poza tym, no mówię, Miami to...
Może co, że będzie się z 8 miejsca, czy tam 9
pieło? Miami nie skończy na 8, to już widać, że Miami będzie wyżej, że idzie w górę, zobacz na wschodzie, ile drużyn jest. Miami jest już 4? 5 jest Miami, czy 4? Już jest 4 Miami. 5, 4 Knicks jest, tak? 18-17, tak? To wychodzi, dobrze patrzyłem? Chyba tak. Knicks są chyba gdzieś na 4 miejscu. Miami jest 5, przynajmniej było przed tym meczem ostatniej nocy, który wygrali
Miami jest 17-17.
Z Atlantą, no, więc... oni zaraz będą mieli przewagę parkietu w chwilę. A tak naprawdę jeszcze nie grali, oni nie grali jeszcze w tym sezonie, bo oni grają raz ten gra, raz ten nie gra, raz ten gra, raz Hero tak, gra, prawda. Raz Dragić Butler. Oni nie grali jeszcze tak, żeby Dragić, Hero i Jimmy Butler grali przez tydzień razem. Nie, to się nie wydarzyło w tym sezonie. Bym chciał zobaczyć to. Bo to będzie wtedy zespół Miami, który grozi tym, bo to, co Goran Dragić zrobił z Utah, był najlepszym zawodnikiem na boisku. Tyler Hero nie grał, Butler był świetny, sorry, Butler też gra świetnie. Zobaczymy. Utah, tam myślę, że w tym meczu Heat Jazz wyszło to, ta jedna rzecz, to jedno pytanie do Jazz, no to nie jest nic nowego. Ten problem Jazz, że oni nie mają matchupu, i to jest problem Jazz, oni nie mają matchupu na fizycznego wingmana typu Jimmy Butler, typu LeBron James, typu Kawhi Leonard. Oni mają gościa, który może kryć. Royce O'Neal to nie jest za słaby fizycznie, żeby to robić i zbyt niski, zbyt słaby obrońcą. No tak,
Favors jest za wolny.
To Bogdanowicz też nie da rady. Joe Ingles może próbować, ale już ma 34 lata, to gdzieś tam w dwa posiadania może to wyjdzie. I było widać, że Jimmy Butler wjeżdżał tam, po prostu był w tych miejscach, w których chciał być, był na linii, wymuszał faule i to tak agresywnie wchodził. Żadnego problemu. Nie, oprócz tego, że Gobert był przy obręczy, to tak.
Ale to myśli, że jest jakiś ruch do zrobienia po stronie Jazz?
Wiesz co?
Ktoś się skusi na tą dobrą grę z graczy, którzy może będą po buyoutach. Nie bardzo wiem, kto by to miał być.
Na przykład, wiesz, bo o takim graczu chciałem porozmawiać, on wrócił, grał 4 meczów, zagrał najlepszy mecz ostatniej nocy. To jest Justice Winslow nasz, z oczami. Tak. I taki gracz jak Justice Winslow, czyli ktoś silniejszy, bo Justice Winslow jest po cichu jednym z najsilniejszych obwodowych wingmanów, on jest guardem, on jest combo guardem, to nie jest niski skrzydłowy, on jest jednym z najsilniejszych po cichu graczy. Nie przestawisz go, kogoś takiego bardziej wiesz, że ktoś go próbuje w izolacji, łokciem tutaj, jakiś kałaj czy coś, on stoi, on się nie ugnie, a nie tak, Więc to też może nie potrzeba dużo, trzeba znaleźć takiego zawodnika, jakiś taki matchup, kogoś takiego, nie wiem. Może Jazz, ja myślę, że Jazz też o tym wiedzą, że gdzieś takiego gracza, ale kogo? Nie wiem, to też nie jest aż takie proste. No nie wiem, zobaczymy, mamy jeszcze tydzień, miesiąc do trade, Boże, jest początek marca, mamy jeszcze miesiąc do trade deadline, 24, 3 tygodnie z hakiem. Jesteśmy w ostatnim tygodniu w ogóle przed przerwą 5-dniową, niesamowitą, będzie weekend gwiazd, ale to wiesz.
Ale to jeszcze chwilę, bo to jeszcze gramy do czwartku.
Do czwartku, w czwartek gramy. Jeszcze i potem piątek wolny, sobota, nie w niedzielę, weekend gwiazd, poniedziałek.
To fajnie, że to będzie tak wszystko spakowane. Trójki będą, rozumiem, konkurs trójek będzie przed meczem, danki będą w przerwie.
Jeszcze konkurs skilli będzie nawet, widziałem.
Jeszcze to nas dziadostwo czeka.
Wiesz co, myślałem o... Nie, chcesz o tym rozmawiać.
A kiedy są te wybory drużyn? Zaraz.
W czwartek. Durant będzie chyba nadal wybierał, mimo tego, że nie zagra.
Tak, to podobno nadal jest kapitanem.
Nie zabrali.
Bardzo miło. I tak można powiedzieć, że bez odpowiedzialności. Wybieram i nie gram. Panowie. Róbcie swoje.
Śledzisz wątek, zastanawiam się, bo to, czy to już teraz przenieść, czy jeszcze wątek. Chciałem o tym Justice Winslowie, jak odmienić? Justice Winslow, bo on został przehandlowany w tym dealu i go dali, gdzie Miami pozyskało i zeszło w nieprawdopodobny sposób z kontraktów, żeby ułatwić sobie miejsce na podpisanie Giannisa Antetokounmpo. Pamiętasz? Taka była narracja wtedy. Tak. Przy okazji przejęli go dalej, bo chcieli Gallinariego, ale Gallinari nie chciał podpisać kontraktu na ten sezon. Chciał większego kontraktu, no i Atlanta się trochę wpakowała. I Winslow nie grał, bo miał drugą kontuzję pleców. Ja teraz już nie przypomnę sobie, czy teraz...
Rok nie grał, moim zdaniem.
Rok nie grał, on nie grał od końcu... Nie, to są jego pierwsze mecze od lutego. Nie od lutego.
To są jego pierwsze mecze w Memphis w ogóle.
Pierwsze mecze w Memphis, które gra. I I on będzie graczem w tym Memphis, jeśli wróci do formy, do roli, którą pełnił w Miami Heat, bo on w Miami Heat przecież przez półtora sezonu, bo to były dwa sezony dobre, ale jeden był lepszy niż drugi, drugiego miał trochę, potem było trochę problemów ze zdrowiem. On był top 100 graczem ligi. Oni tam top 100, no mówię tak top 100 bardziej, wiesz, 70-80, bardzo dobry roleplayer, jakaś taka druga opcja, może nie, jakaś taka trzecia opcja.
Ale on tak wybuchł raczej w trzecim sezonie niż w drugim.
Tak, to trwało trochę. I wiesz, poprawił rzut za 3 wtedy trafił 36-37%, wtedy to nagle miał ręce i nogi, grał na trzech pozycjach. Miami, ja się nawet zastanawiałem, czy Miami, wiesz, nie popełnia błędu, tak szybko go handlując, czy coś. No teraz widać, że Miami ma team. Nie potrzebuje Justice'a Winslowa, może się trochę z Butlerem by gryzł, ale dobrze. Nie będziemy o znaczeniu Justice'a Winslowa w Memphis mówić. Iga Świątek wygrała turniej w końcu.
Brawo.
W Adelaide, brawo.
Brawo.
Victor Oladipo nie podpisze przedłużenia dwuletniego z Houston Rockets, $45 milionów za 2 lata, na przyszły sezon i następny sezon. To jest max, jaki może mu w tym momencie dać Houston Rockets. Oladipo zagrał 13 meczów w tym sezonie.
To otwiera oczywiście nieprawdopodobne spekulacje do tego, co stanie się w ciągu najbliższych 3 tygodni z Victorem Oladipo. Jaka jest jego wartość rynkowa? Co musisz dać, żeby mieć Victora Oladipo? On, przypominam, ma dosyć duży kontrakt, ma 21 milionów. Mm-hmm. I musisz to jakoś zmeczować. Ja dzisiaj rano tak popatrzyłem sobie, co by było, gdyby Nowy Jork chciał zrobić jakiś ruch.
Czy to nie byłby Carmelo w wykonaniu Nowego Jorku? Powtórka, dlatego że Nowy Jork będzie miał pieniądze, żeby móc po prostu podpisać z Oladipo kontrakt maksymalny w lato.
To prawda.
To samo Miami Heat, do którego pamiętaj, że on jest przyszywany prawie do Miami Heat. Tam były te historie, jak Miami grało z Indianą. Miami z Indianą grało w playoffach? Co oni się tak przytulali do niego? Były tam takie podejrzenia, że już jest graczem Miami.
Ale wiesz, no nigdy nie wiesz, co się wydarzy za pół roku. Nawet jeżeli on zostanie wytransferowany na taki rent, na te kilka miesięcy tak naprawdę, bo to nawet nie jest pół roku, na kilka miesięcy, co się dalej wydarzy? No przypominam ci, że w pierwszym ruchu to ten Oladipo był nawet tak, chciał do tego tym Houston zostać, mam wrażenie. Były takie głosy, że to Houston, że ten. Zresztą miałeś trochę taki kasandryczny sen, jeśli chodzi o tym Houston, że to się w jednej chwili może pójść w jedną albo w drugą stronę i poszło w tę drugą stronę. Że ta najwspanialsza historia tego sezonu właściwie skończyła się...
Na kontuzji Christiana Wooda. Houston jest 0-11 bez Christiana Wooda. Nie wygrało meczu, przegrało 11 z rzędu. Na tym, że Oladipo nie gra. No, to jest kłopot.
Oladipo nie gra, Kazinca już nie ma.
Eric Gordon zmaga się też z różnego rodzaju urazami cały czas i John Wall robi więcej niż powinien robić. I tak ma niezły sezon. Zupełnie. Ja tak skrócę to. Nie wiem, czy jeśli nie mam cap space'u, chcę handlować po Oladipo, bo boję się, że on pójdzie do Miami albo pójdzie do Nowego Jorku.
No ale wiesz, po to, żeby wiesz, żeby jakiś kontender oddajesz zawodników gdzieś tam z trzeciego garnituru po to, żeby go mieć na playoffy i próbować go zamęczyć dobrym wynikiem, no nie wiem.
No to jest, jeśli jest, wiesz, w stanie grać, bo pytanie jest takie, doczytałem się ostatnio w takim artykule Kerry'ego Ico, on pisze do Houston na The Athletic i on ma taką tezę, ogląda bliżej te mecze Oladipo, nie wiem, ja widziałem chyba nie wiem, 2 razy w tym sezonie na parkiecie i jest takie, i on ma takie pytanie, czy Oladipo po operacji, co on miał, co on sobie rozwalił, co miał, ACL? Nie Achilles, tak, więc kolano, tak? Czy on po tym, co się stało, jest w stanie dalej grać swoją koszykówkę? Czyli koszykówka Oladipo to było rozpędzenie się od połowy i po pick and rollu wyjście, zatrzymanie się nagle i oddanie rzutu z pół dystansu, albo wejście pod kosz, na takiej dużej dynamice. I Kelly Ico mówi, że w tych meczach, których grał, to nie widać, żeby był w stanie to robić. Czyli, wiesz, on potrzebuje, domyślam się, czasu, rytmu, no i jakiejś roli określonej, jeśli miałby trafić i komuś pomóc na pół roku.
Clippers. Czy pomógłby Clippers?
Nie wiem. Luke Kennard to nie jest w rotacji już nawet teraz.
Nie, to straszne jest.
A nie wiem, czy oni potrzebują takiego gracza jak Oladipo.
Bardziej... Ale po to, żeby trochę podkozłował tą piłkę.
Ale nie jest takim.
Nie jest takim do końca graczem. Boston?
Nie.
Boston chyba nie.
Bo nie, to też jest... Ciężko mówić, nie. Czym on tak naprawdę jest teraz. Wiesz, to też jest, to o to chodzi. Czym jest Oladipo i czy...
Nie, ale wiesz, ja tak patrzę Maciek na tych kontenderów, kto mógłby, wiesz, wychylić na szybko do niego, no. Mhm.
To też to potrzebuje kreacji. Ja myślę, że Milwaukee może próbować. Jeszcze jeden gracz tam w tym miejscu, gdzie jest Dante DiVincenzo. Oni mogliby kogoś takiego mieć.
Nie wiem, czy bym nie zamienił. Dante DiVincenzo i drugorundowy pick.
Philadelphia mogłaby próbować. Ja chciałem, pamiętasz, miałem pomysł, że Oladipo, żeby Bucks się wychylali po Oladipo, żeby ryzykowali. Czyli to jest to ryzyko, o którym tu mówimy. Hmm. Podjąć ryzyko.
Tylko oczywiście jest pytanie...
To jest masa pytań.
Ja wiem, tylko pytanie, kogo musisz oddać, bo to jest, mówię, to są duże pieniądze. No. Mhm.
Czyli musieliby poskładać jakąś umowę, Portis dostał jakieś pieniądze, coś takiego tutaj. Znów musieliby się Bucks uszczuplić też. Nie wiem, czy to też jest to, co oni chcą tak przycisnąć, wiesz, do końca, bo to by było takie all-in trochę Milwaukee. Bo gdyby wzięli Oladipo, to pewnie też musieliby walczyć na rynku o zatrzymanie go, czyli dać mu duże pieniądze. Tak. I nagle siedliby z tymi wielkimi kontraktami dla Middletona, który jest niezłym graczem, ale oglądając ten mecz znowu miałem taką myśl, wiesz, że Boże, Milwaukee się troszeczkę tam, wiesz, na końcu skończyło, no w sensie brakuje im graczy trochę, klasy i tak, nie wiem, mam wrażenie, że no dobrze. Ja wiem, że teraz wszyscy maksy, wszyscy maksy dostają, ale Middleton nie powinien dostać maksa, ale tyle. Dobrze, ale nieważne, bo dostałbym mniej, to nieważne, dobra.
Brook Lopez, DJ Augustin.
Jeśli jesteś już, chcesz, Brook Lopez schodzi, tak? Jeszcze 2 lata ma?
Nie, Brook Lopez jeszcze jest, wiesz, jeszcze 2 lata.
No, musisz też mieć startera, Janis jest jeszcze za wcześnie, żeby był starterem, musiałby Embiida kryć, to nie o to chodzi. A może kiedyś taki ruch będzie w wykonaniu, taki ruch pewnie Milwaukee kiedyś wykona, ale nadal myślę, że będzie chciało zaczynać mecze centrem, więc musieliby mieć jakiegoś centra tutaj już od razu, żeby go mieć tyle.
Kto to gra? Może grać Bobby Portisa, nie jest piątką typową. Ale...
Pików już nie mają, oddali piki do Nowego Orlanu, więc tam będzie problem, może jeden gdzieś tam jakiś się skubnie.
Tak, tutaj jest, nawet trudno jest zrobić to all-in. No. Mhm.
Co myślisz o tym, żeby Kobe był Bryant w logo NBA? Czy śledzisz dyskusję?
Ale zastanawiam się, jak to logo miałoby wyglądać. No bo rozumiem, że ono będzie wyglądało dokładnie tak samo, tylko ten kształt trochę się zmieni, będzie bardziej Kobe niż West.
No niezupełnie. Ja myślę, że niezupełnie. Ja myślę, że będzie taka, ściana zawodników z wyciągniętymi rękoma i za nich będzie widać unoszącą się do góry piłkę i taki fragment nadgarstka.
Ale to będzie mógł już być każdy.
Ale to będzie właśnie Kobe.
No.
Tam myślę, że... Jak mnie cieszą takie żarty, tak prywatnie się cieszę z żartów o Kobim w domu psychofanki Kobiego. Zawsze sobie to zaliczam jako wielkie zwycięstwo moje prywatne. Ale kontynuujmy ten podcast.
Wydaje mi się, że nie, ja bym chyba nie chciał tego zmieniać. Ja rozumiem, że jest to uhonorowanie, że będzie nagroda Kobiego, że w ogóle zmieniliśmy format All-Star Game grania tego, że to jest te 24 punkty.
A to Kyrie proponuje.
Może wystarczy.
A to Kyrie proponuje.
A, to jak Kyrie, to właśnie to już słowo stało się ciałem.
Kyrie rozgrywa opinię publiczną. Atakuje takie nasze uczucia, może w tym wypadku. Przychyla sobie, wiesz, kibiców, wiesz, psychofanów Kobiego i robi to cały czas w kontrze do LeBrona.
Vanessa musiałaby się zrzec jakichkolwiek praw do tego logo.
Illuminati to jest.
Illuminati, tak.
Kyrie, no, mówię ci.
Wielki smok, nie wiem. Wielki smok to są tytuły w Ku Klux Klanie. Wielki czarodziej i wielki smok.
Jerry West zapytany o tę sprawę. Powiedział, że nie chce mi się o tym gadać.
No i bardzo dobrze.
Dobrze powiedział. Nie chce mi się o tym, ci, którzy tam myślą o tym, niech się tym zajmą. Coś takiego powiedział. Staremu Jeremu Westowi będą jakąś gówno burzę robić wokół głowy teraz, że Kobe. Tam się ludzie już wypowiadają, ale nie wiem, co taki temat jest, tak zwany temat zastępczy chyba, ale no, tak. Czemu nie, wiesz. No. Nie zajmowałbym się NBA, gdyby Kobe był w logo. Nie, no brakuje jakichś takich gorących haseł tutaj, no dobrze. Mój drogi, co mamy jeszcze?
Czy jest beat pomiędzy Ibrą a LeBronem Jamesem?
A nie widziałem do końca, co Ibra powiedział jeszcze.
Ibra powiedział, generalnie miałem wrażenie, że Ibra powiedział tak trochę shut up and dribble.
No ale to LeBron mu dobrze tam odpowiedział, nie?
Że życie sportowca to jednak, wiesz, to raczej po prostu wykonywanie pracy, a nie pójście tam na, nie wiem, na Adamka, czy na Otylię Jędrzejczak w politykę i taka ogólna kompromitacja.
Powiedział to człowiek, który w wieku 20-30 lat napisał biografię, żeby pojechać w niej trenera, który był wtedy największym trenerem, największą gwiazdą piłki nożnej po swojej nieudanej z nim współpracy i to jechał go grubo. Ibrahimović, Josepa Guardiola. Książkę wydał ja, Ibra, tak, w 2011, gdy Barca była na absolutnym szczycie, grając, w sensie mając zespół już bez Ibrahimovića, uznawany dziś za najlepszy zespół, być może jaki kiedykolwiek grał w piłkę. Czyli ten zespół Iniesty, Xaviego, Messiego, dużo długo jeszcze by wymieniać, ale bez Ibry, ja nie wiem, ja tak nie jestem jakimś wielkim fanem Ibry, myślę, że byłby znakomitym tenisistą, no. On by się nadawał bardziej do sportów indywidualnych. Do karate na przykład, tym jest dobry. Coś tam powiedział, ale no mówię, nie wiedziałem jeszcze co powiedział, nie spodziewałem się jakichś tutaj wielkich, ale nie wiem, czy to jest dobra... Nie wiem,
sportowcy powinni zajmować się sportem, a nie...
Ale LeBron coś wiedział o nim, nie widziałeś, że on coś wiedział o historii Ibry w odpowiedzi.
Tak, tam coś napisał, że odrobił pracę domową, coś tam.
Że widział, że Ibra też tam miał jakieś takie zarzuty, tak? Że zarzucał komuś, tak? Rasizm, coś, tak? Coś, no?
Coś takiego, no.
No ja jeszcze nie widziałem tego.
Jakaś taka, wiesz, jakaś taka wrzutka. Nie wiem, no rozumiem, że LeBron mówi, że...
Ibra słynie z takich, taka wrzutka, Ibrahimović słynie z takich wrzutek. Ostatnio mieli takie ścięcie z Lukaku, jak był mecz Milanu z Interem. Nie ten ostatni, że Inter wygrał 3-0, tylko mecz wcześniej, gdzie przypominał jak to Lukaku gdzieś kiedyś w Anglii. Lukaku grał w Manchesterze United, Ibra też grał w United, tak? Lukaku, gdzieś tam jakaś historia z matką, coś takiego, kurczę, że wiedział o tym. W sensie doszukał się i znał jakąś historię związaną z Lukaku, żeby mu dopieprzyć, bo się trochę tam ścinali na meczu ostro. Więc też był przygotowany, też odrobił pracę. To też człowiek, który odrabia prace domowe. No ciekawe. A czy jest już odpowiedź Ibrahimovića na...
Nie,
czekam na to. Ciekawe. Ta górka mnie interesuje.
Nie, no ale wiesz, no chcę powiedzieć, że rzeczywiście LeBron chce wykorzystać magnetyzm swojego imienia, pozycję, siłę do tego, żeby rozumieć w przyszłości, sprawić, żeby, nie wiem, miesiąc kultury czarnoskórej trwał nie miesiąc, tylko dwa na przykład. Albo chce zostać jakimś działaczem społecznym, aktywistą.
Dlaczego? Dwa czyli od razu? Skąd taki wniosek, że miesiąc ma trwać dwa? Pół roku? Skąd taki wniosek?
Będzie równo.
Skąd taki wniosek?
Zażartowałem.
No, bo nie, bo on akurat mi się wydaje umiarkowanym, jeśli chodzi o to, o ten kręg. O ten kręg. Nie wiem, czy chcę o tym rozmawiać w sumie.
Ale ja nie wiem, czy jeszcze działania innych go trochę nie radykalizują, bo ja mam wrażenie, że on tak trochę próbuje pokazać, że jest większy od Michaela w tej sprawie. Też próbuje, wiesz, budować jakąś taką narrację, ale to może to jest nadinterpretacja z mojej strony. Że on się, wiesz, nie schowa, nie zamknie, że wielkość nie sprawia, że będzie grał w golfa, palił cygara i pił. Że ma pewną misję do wykonania.
Dzieci w domu. Rodzinę. A nie jak Mike, wiesz, tam różne rzeczy robi po nocach. Takie banalne rzeczy. Na przykład teraz musi wspierać syna, który sobie kontuzjował. No, są takie rzeczy. Dobrze. Nix to nie. są za dobrzy, to nie będziemy rozmawiać.
Bo tak, czekaj, jeszcze wracając do tych Knicks. Knicks musieliby oddać, znaczy oddać takie trochę doły swojego zespołu. Oddać Elfrida Paytona.
Coś przyszłościowego. Jestem Houston. Ja jestem Houston, chcę coś przyszłościowego. Chcę coś.
Nilikinę.
Przyszłościowego dalej. Knox, Nilikina, to za dużo wiemy już o nich. Boże, Knox nie gra nawet w tym zespole? Czy gra? On wchodzi z ławki?
No, mało gra bardzo.
Jezus. No, mało. Coś chcę takiego, wiesz, na przyszłość. A też nie mogę dużo chcieć, bo Ola mi powie, tak odejdzie.
Ja mam tylko Michela i Barretta, nic
okay. więcej. Okej, okej. Okay. Mitchell Robinson, okej. Okay. Mogę zaryzykować, jeśli jestem Houston, bo nie spodziewałem się, że będę miał dużych ofert. W sytuacji, w której on idzie... A ja też w ogóle jak patrzę na tę koncepcję Oladipo do Miami, to też mam takie jakieś wątpliwości. No ale wiesz, to Miami pewnie go postawi na nogi i zaraz będzie rzeźki, będzie All-Starem. I Miami będzie w finałach.
No tak, tylko... Wiesz, no kogoś...
To jest niebezpieczeństwo dla klubów, przepraszam, konferencji wschodniej, że on trafi do Miami. To jest niebezpieczeństwo. Bo Miami będzie musiało znaleźć sobie gracza, który zastąpi... Znaczy, to będzie Tyler Hero, który zastąpi Gorana Dragicia w tej roli, bo oni mają nadwyżkę w zasadzie ludzi teraz. Jakby wszyscy byli, to oni mają nadwyżkę ludzi na piłce. Więc jak dodadzą Oladipo, to będzie tego bardzo dużo. No? Nie wiem, czy to jest ten pomysł, ale... czy to dobry pomysł jest, ale...
Ale z drugiej strony sami mówimy, że wiesz, im więcej graczy kozłujących, tym lepiej. Nie? Mhm. Ale to by powodowało, że ktoś musi z tej rotacji, czy trochę tych minut komuś wypadnie. No i teraz pytanie, czy to
wypadnie. Nan Robinson.
Nankanowi Robinsonowi, czy Dragic nagle idzie w odstawkę?
Nie, Dragic jest za ważny dla nich.
Szkoda Dragicza. No.
Dobrze, zobaczymy. Mój drogi, dobra.
Może Austina Riversa byś chciał?
Nie, już go miałem.
No to mam jeszcze Obi Topina i Quickleya.
A to poproszę.
Obo?
To nie wiem. Jednego z nich.
Okej.
Okay. No, okej. Okay. Któryś z trójki Topin, Robinson, Quickley. Oczywiście, wiesz, będzie robić przegląd wojsk, przegląd ofert Houston. Pewnie. Domyślam się. Będą. Będziemy o tym rozmawiać. No i będą sobie sprawy, bo oni też, wiesz, oni też nie mogą z nim siedzieć na końcu, nie wygląda na to, żeby on miał, to też nie wygląda trochę, żeby oni, nie wiem, chcieli, żeby on tam, nie wiadomo. Mam wrażenie, że to, że on zagrał 13 meczów, to im trochę ułatwia decyzję. No mi się nie wydawało, że on tam idzie, żeby w ogóle zostać tam i grać.
No ale mówię, wydawało mi się, że początek był taki, że wiesz, że tam było więcej entuzjazmu.
Bo miał świetny pierwszy mecz, po którym, pamiętam opis, miał świetny pierwszy mecz, gdy zagrał, i po tym meczu oni wygrali, i wszyscy nagle, i wszystko było super. To tak bardziej było wtedy. I wtedy dał faktycznie takie cytaty, no, pod wpływem.
Ale Oladipo w ogóle ma ostatnio taką przecież niezbyt szczęśliwą passę do tego, że chciałbym zostać, odchodzę, zostaję, odchodzę. Może jakby słowa jedną, a potem czyny, jakby co innego.
No, zobaczymy. Dobrze, to wszystko. Czy mamy coś jeszcze? Słyszymy się w środę.
Żyba mistrzem świata. Dobrze.
Nie widziałem. Widziałem, że wygrał pan Piotr. Coś poważnego. Skoki. Aha, miałem...
Taśmy obajtka.
Tak, to w ogóle wyszło. Taki kurczę, jak poczekaj, dotknięty przez Boga? Bóg tak go określił, tak go określił. Pani władca.
Nie, ale nie to.
Dotknięty to... przez Boga, to jest cytat. Tak go określił kilka tygodni wcześniej, jak o nim mówił gdzieś, że to wielki człowiek i to będzie nasz. Dotknięty przez Boga. Touched by God.
Ale to czym go ten Bóg dotknął? Bo moim zdaniem tak nie wiem. Nie?
Syndromem Tourette'a go dotknął.
Chyba tak.
Ja cieszę się w ogóle, że on będzie teraz prowadził, my dowiemy się wszyscy, wiesz, będzie taka wielka kampania, żebyśmy szanowali ludzi z syndromem Tourette'a i ich wspierali.
Nie, ale,
i on będzie twarzą
tego
wszystkiego.
Nie wiem, czy widziałeś, że jest odpowiedź Polskiego Stowarzyszenia Syndromu Tourette'a. No. Żeby powiedzieć, że to nie jest żaden syndrom Tourette'a, to jest po prostu bycie niekulturalnym.
No, wiesz co, ja powiem ci tak, niech się ten.
Żeby nie mylić pojęć.
Niech się ten Polski Związek Syndromu Tourette'a nie odzywa, bo pani władca wie lepiej, na czym polega syndrom Tourette'a.
No, w takim razie zakwestionowano, bo rzeczywiście w syndromie Tourette'a wydaje się, że ta lubość, z którą wypowiada się nie przekleństwa, no ona nie, ma, nie do końca ma związek, wiesz, z tym, co się mówi.
Mm-hmm. Są to totalne randomy, tak jak mniej więcej, jak mniej więcej hip-hop dzisiaj polski.
A w przypadku pana prezesa, no wydaje się, że to się układa w jakiś taki ciąg logiczno-myślowy.
Pana prezesa Orlen. Orlenu, tak. Mhm, jest to. No ja nie wiem, ja tylko...
Brudna pała.
Zbriefowali mi tylko to i słyszałem tylko. No dobrze. Śmiałem jeszcze z podobnego kręgu, ale to może dobrze, że zapomniałem. Jedną myśl miałem, a nie, tego nie będziemy robić w poniedziałek. Nie, dobrze, tego nie zrobimy, zrobimy to poza anteną. Albo nie zrobimy tego poza anteną. Tajemnica. Bo miałem myśl a propos tej jednej z tych dwóch śmierci, które były w piątek, ale nie chcemy o tym rozmawiać publicznie.
Znalezione ciało.
Tak, ale to nie chodzi o to. Znaczy, dlatego zacząłem myśleć o tym. Taka poważna rozmowa, nie na koszykarski podcast. Więc co, słyszymy się w środę.
Tak.
Dobrze. Trzymaj się, mój drogi.
Dobra.